I po reklamie. Godzina 9.06. I teraz najnowsze informacje z terenu Niemiec. Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiadomość nie jest najnowsza, ale najistotniejsza, najważniejsza, która nas buduje, sprawia, że serce w nas wzrasta. W Niemczech obchodzono 200. rocznicę urodzin wielkiego przyjaciela ludu niepracującego miast i wsi, Karola Marksa. To było wielkie wydarzenie. W tym wydarzeniu wzięły udział setki ludu niepracującego i politycy z całego świata, łącznie z Jean-Claude'em Junckerem, który w bazylice Konstantyna wygłosił laudatio ku czci tego wielkiego rewolucjonisty. Wzięło w tym udział mnóstwo ludzi, jak powiedziałem, i były też protesty ze strony faszystów, ze strony katolików, chrześcijan, zrzeszeń, stowarzyszeń, ofiar komunizmu, faszystowskiej partii AfD i paru innych takich ludzi. Więc po prostu było to wielkie święto. To było naprawdę olbrzymie święto i ono jest bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza po tym, jak w Braunau zlikwidowano dom, w którym się narodził Adolf Hitler. Chiny zbudowały kosztem własnym, jako wielki przyjaciel Marksa, bo to jest kraj, w którym jeszcze obowiązuje religia marksistowska, zbudowały pomnik Marksa, który cieszy teraz swoim widokiem przyjeżdżających tu turystów z państwa środka, którzy kupują książki o Marksie.
Kupują książki. O, i nagle, proszę państwa, głos Jana Bogatko zanikł. Zaraz postaramy się jeszcze raz z panem redaktorem połączyć. Teraz zrobimy tak, a potem zrobimy tak. Nie, halo? Halo, 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 halo. Dobrze, w takim razie telefon dał nam do zrozumienia, że państwo powinni posłuchać piosenki. Za chwilę wrócimy do korespondencji Jana Bogatki, a teraz Si Jamais J'oublie zaśpiewała Zaz, a my wracamy do korespondencji Jana Bogatki ze Zgorzelca i opowieści na temat świętowania 200-lecia urodzin Karola Marksa. Halo? Halo? Coś niepokojącego zdarzyło się przed chwilą. Słyszałem głos naszego redaktora Jana Bogatki w telefonie, a teraz co? Czyżby widmo komunizmu krążące po Europie zablokowało nam możliwość porozumienia z panem redaktorem i nie możemy mieć dalszej części opowieści? Co tu się dzieje, proszę państwa, na linii? Wszystko wygląda na to, że coś musi być, może w ustawieniach tego telefonu coś się samo zmieniło, albo halo? Halo, 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 halo. Tak, pan Jan Bogatko jest przy telefonie, czy go nie ma? Czy jest jakaś cisza? Nic nie słychać, nic się nie dzieje. To w takim razie zobaczymy. Mamy kawę, mamy Antoniego Opalińskiego, mamy za chwilę kolejni goście pojawią się w naszym studio. Teraz spróbujemy raz jeszcze z panem redaktorem Janem Bogatko wejść w kontakt. Jest, słyszę oddech.
Jestem naturalnie. Jest to oddech antykomunisty, który państwo słyszą. W tym czasie opowiadałem o uroczystościach, które 5 maja miały miejsce w Trewirze ku czci Karola Marksa, wielkiego idola milionów ludzi niepracujących na całym świecie. Mówiłem o pomniku, który został podarowany przez Chińską Republikę Ludową, ten wielki bastion socjalizmu na świecie, który nadal z czerwoną flagą wywijając ukazuje Mao Tse-tunga i Marksa na swoich różnego rodzaju jubileuszach. No przecież nie można, powiedział jeden z socjaldemokratycznych polityków niemieckich, zarzucać Marksowi odpowiedzialność za te wszystkie morderstwa. Oczywiście, że nie można. W końcu Hitler też nie podpisał żadnego rozkazu wysyłania ludzi do komór gazowych. To po prostu robili inni, zupełnie ci, którzy wypaczali wszystko i tak dalej, itp., itd. Protesty, które miały miejsce przed pomnikiem Marksa w Trewirze, również wywołały pewnego rodzaju echo, aczkolwiek nie aż takie, jakiego można by się było spodziewać. Dla mnie najzabawniejszym momentem tych urodzin, 200 urodzin, było to, że Jean-Claude Juncker wygłosił swoje przemówienie w bazylice Konstantyna. Konstantyn na pewno obraca się w grobie. W każdym razie to jest rzecz niebywała, żeby wróg, tak wielki wróg chrześcijaństwa, jakim był Karol Marx, miał uroczyste nabożeństwo w 200. rocznicę urodzin w bazylice Konstantyna. No widocznie synagoga miejscowa nie zgodziła się na to, żeby tę uroczystość odbyć i chwała im za to. Pomnik Karola Marksa, który został odsłonięty w Trewirze, to nie jest jedyny pomnik Karola Marksa w Niemczech. Przecież istnieje jeszcze taki pomnik w Chemnitz. Chemnitz leży we wschodnich Niemczech i tam znajduje się wielka głowa Karola Marksa, wokół której łamano sobie głowę, czy mają ją skompostować, czy też nie. W końcu jej nie skompostowano. W 71 roku był ten monument odsłonięty, który ma wysokość 13 metrów, a więc bije na głowę Karola Marksa z Trewiru. Jest to po prostu w tej chwili symbol tego miasta, ściągający tam wiernych z całego świata. Tam po prostu również powiedziano, że jest to jedyny i najważniejszy zabytek tego miasta, który sprawia, że przyjeżdżają do niego turyści, waży 40 ton i mierzy 7 metrów 10 centymetrów. To bardzo znany sowiecki, jak kiedyś mówiono, rzeźbiarz Lev Kerbel, który żył w latach 17-2003, zbudował ten konterfekt, który stoi do tej pory w Chemnitz. Tak, Niemcy skręcają na lewo. Było to wyraźnie widać. Było to widać też podczas takiego weekendu, który miał miejsce w Ostrycy, w Niemczech Wschodnich, gdzie NPD wybrało się na jakiś miting ku czci chyba swojego idola Adolfa Hitlera, tak mówiono, i przyjechali tam jego przeciwnicy z Antify, i tych przeciwników z Antify było chyba 3 razy więcej, ale nikt się nimi nie przejmował. Oni w końcu stali na straży demokracji, pokoju i socjalizmu, można by powiedzieć, i w zasadzie nie byli groźni. Natomiast jeżeli chodzi o NPD, to jest bardzo groźna partia, mówiono, mimo że we władzach tej partii głównymi figurantami są agenci Służb Bezpieczeństwa Republiki Federalnej, którzy dbają o to, żeby ta organizacja nie zdechła, bo ona jest potrzebna, żeby walić w tak zwaną prawicę, mimo że to lewicowa formacja, ale z drugiej strony, żeby nie rozwinęła się zbyt potężnie. I to się, ten zamiar doskonale udaje. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry pomysł. Zaprosił na uroczystość do Trewiru gości z Parlamentu Europejskiego i polityków. Zaprosiła pani Malu Dreyer, właściwie towarzyszka Malu Dreyer, bo ona jest SPD i ona jest premierką, jak to się mówi, kraju nadrenii Palatynatu. I zaproszony był na tę uroczystość oczywiście biskup Trewiru Stefan Eckermann, były polityk SPD Kurt Beck, który jest obecnie prezesem fundacji zbliżonej do SPD, a właściwie należącej wręcz do SPD, Friedrich Ebert Stiftung. A więc po prostu po lutrze obchodzimy wielkie, wielkie święto w Niemczech, w Trewirze. Zresztą będzie on do końca października, różnego rodzaju imprezy poświęcone wodzowi rewolucji, która przyniosła wielki sukces w postaci 100 milionów zamordowanych ludzi ostatnich w Chinach Ludowych, które ten pomnik w końcu sprezentowały.
I co przypomniał Jan Bogatko, za co serdecznie dziękujemy. Jest godzina 9:19, słuchają Państwo Poranka Wnet. A przy telefonie, proszę Państwa, jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który z Tirany, z Albanii, przez Frankfurt przemieścił się i jest teraz w Kazachstanie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście jestem w Astanie, w stolicy Kazachstanu, a dokładnie w parlamencie kazachstańskim, gdzie odbywa się takie cykliczne spotkanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Kazachstanu, już 13. Właśnie przed chwilą zakończyłem referowanie sytuacji politycznej w Europie, także sytuacji ekonomicznej, nowego unijnego budżetu, także potencjalnego rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne kraje. No a teraz mam przyjemność rozmawiać z państwem.
I co o sytuacji, a o pomniku Karola Marksa? Może by się ucieszyli, bo pewno niektórzy posłowie do parlamentu pamiętają w Kazachstanie, pamiętają te pomniki Marksa i Lenina, te zdjęcia, pochody pierwszomajowe. Może dotarła do nich informacja, że taka wielka uroczystość była w Niemczech, dwustulecie urodzin Karola Marksa, w której uczestniczył szef Komisji Europejskiej?
No ja właśnie bym nie zapominał tego, że zapewne część parlamentarzystów kazachstańskich pamięta te czasy, ponieważ cóż tutaj możemy wypominać czy się podśmiewywać, gdy akurat numer jeden, gdy chodzi o unijne władze, szef Komisji Europejskiej, który w zeszłym roku, czy pół roku temu, gdy zmarł Fidel Castro, opłakiwał go bardziej niż protokół dyplomatyczny by tego wymagał, będąc nawet krytykowany za to. Teraz z kolei złożył hołd królowi Marksowi, więc może martwmy się o unijne w tym zakresie grzechy, a nie wypominajmy innym krajom ich przeszłości. Pewnie gdyby to zależało od samych Kazachów, to raczej na drogę komunizmu by nie weszli, no, ale wiadomo, że była to kwestia decyzji Moskwy i tworzenia Czerwonego Imperium. A natomiast w zeszłym roku pan Juncker pokazywał swoją otwartość na komunistę Castro, który zmarł teraz na twórcę komunizmu Marksa, ale w przyszłym roku pan Juncker kończy swoją kadencję. Mam nadzieję, że nowy przewodniczący Komisji Europejskiej będzie bardziej rozsądny i powściągliwy.
To opowiedzmy, co teraz dzieje się w Albanii.
To bardzo ciekawa sytuacja. Albania jest na krótkiej liście kandydatów do wejścia do Unii Europejskiej. No, w ciągu dekady, 10 lat, już trochę mniej, raczej więcej, parunastu. Gdyby Albania weszła, to zapewne jako kraj numer 3, to Montenegro, po Czarnogórze i po Serbii. Akurat w Unii Europejskiej łatwo jest przyjmować kraje bardzo niewielkie, jak Czarnogóra, która liczy jest to na 700 tysięcy mieszkańców, czy jak Albania, która według albańskich statystyk liczy trochę ponad 3 miliony, a według unijnych szacunków 2 miliony 2 miliony 800 tysięcy. Po prostu albańskie statystyki nie uwzględniają bardzo licznej emigracji stamtąd. Byłby to, gdyby Albania weszła, byłby to pierwszy kraj w Unii Europejskiej, był pierwszy kraj w Unii z większością muzułmańską. Muszę powiedzieć, że to kraj paradoksów. To z jednej strony, jak powiedziałem, muzułmańska większość, tak mniej więcej 60%, może trochę mniej, a z drugiej strony ich największy bohaterowie narodowi to chrześcijanie. Nene Teresa, czyli święta Matka Teresa z Kalkuty, też Skanderbeg, czyli Jerzyka Cota, chrześcijanin, przywódca niepodległościowych, antytureckich powstań w średniowieczu. Z drugiej strony jest to kraj, w którym jest jednym z najbiedniejszych w Europie, jest najbiedniejszym, no ale też mamy bardzo bogate elity, piękne posiadłości, piękne samochody. Kraj paradoksów. Tutaj jest dosyć ciekawa gra Polski w tym kontekście. Polska pełni rolę takiego dobrego policjanta, można powiedzieć, bo inne kraje Europy Zachodniej mówią nie, nie, poczekajmy z tą akcesją Albanii, a tymczasem polska dyplomacja i polscy politycy właśnie mówią, a dlaczego rozszerzajmy Unię Europejską? No oczywiście nikt nie mówi, o co chodzi. No, nam chodzi o to, że rozszerzanie Unii Europejskiej będzie procesem alternatywnym dla jej pogłębiania. Ci, którzy nie chcą rozszerzania Unii Europejskiej o inne kraje, tak naprawdę myślą o pogłębianiu, czyli o pójściu w kierunku tworzeniu europaństwa, takiego super europaństwa, modelu federalistycznego. No, co oczywiście byłby kosztem polskiej wizji Europy, ojczyzny Europy narodów. Stąd nasza polska otwartość na przyjmowanie kolejnych państw. Trzeba powiedzieć, że chodzi o kraje Bałkanów, bo Ukraina w moim przekonaniu w ciągu najbliższych dwóch dekad także na swoją wielkość, no to jest 40 milionów ludzi i kolosalne potencjalne wydatki, na przykład na rolnictwo z polityki rolnej, więc Ukraina nie ma, jak sądzę, szans, patrząc realistycznie, na wejście do Unii w ciągu najbliższych dwóch dekad, no chyba, że byłaby kwestia członkostwa takiego niepełnego, czyli owszem, obowiązki tak, ale nie wszystkie przywileje byłyby dostępne. Natomiast już kończąc, chodzi o Albanię, no, w tym samym czasie, kiedy ja był minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który powiedział, że Unia powinna przedstawić datę, kiedy Albania mogłaby wejść do Unii Europejskiej. W grudniu premier Albanii Edi Rama, skończył malarz i były reprezentant Albanii w koszykówce, był w Polsce. Rok wcześniej była pani premier Beata Szydło w Albanii. Parę miesięcy temu był również minister Antoni Macierewicz jako szef MON-u. Te kontakty są dość intensywne i to jest generalnie taka polska strategia, aby zwiększać swoją obecność na Bałkanach, co oczywiście się różnym naszym zachodnim sąsiadom nie podoba.
A w takim razie proszę podpowiedzieć, w jaki sposób premier Polska powinna zareagować na ten kryzys, który jest wywołany decyzją Donalda Trumpa, kryzys w stosunkach europejsko-amerykańskich?
No, przede wszystkim Polska ma jednak inny status. Polska nie była pasażerem na gapę, używając określenia Donalda Trumpa sprzed dwóch lat. Polska, będąc jednym z siedmiu najbiedniejszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jednocześnie była jednym z paru w pakcie północnoatlantyckim, który przeznaczał 2% swojego PKB, krajowego brutto, na zbrojenia. W sytuacji, gdy najbogatszy kraj w Unii, czyli Niemcy, przeznaczały 1,4 ledwie, czy mniej. A więc no, tutaj no nawet ostatnio Donald Trump podczas wspólnej konferencji z kanclerz Merkel pochwalił Polskę przy niej, co chyba...
I podpisał ustawę 447, to też zrobił Donald tak. Trump dzisiaj w nocy,
prawda,
ale panie pośle, no jest tak, Francuzi, inni sygnatariusze porozumienia z Iranem chcieli zachować to porozumienie. Donald Trump wypowiedział porozumienie, więc sytuacja jest taka. Czy my jesteśmy razem z prezydentem Macron, który się zdenerwował tym wszystkim, czy razem z Donaldem Trumpem, który wypowiedział porozumienie?
No, zwracam uwagę, że Polska nie była uczestnikiem tego dealu denuklearnego w Iranie. Tam była USA, była Rosja, były Niemcy, Wielka Brytania, Francja. Polskim tam nie było, więc tutaj możemy na to patrzeć z pewnym dystansem. Musimy dbać o własne interesy, o polskie interesy gospodarcze i geopolityczne. Naprawdę nie musimy śpiewać pod tym względem w europejskiej czy zachodnioeuropejskiej orkiestrze, ale też to nie oznacza, że mamy za wujkiem samym mówić to, co on by chciał. Trzeba się zdobyć na politykę samodzielną w tym zakresie. Tak samo się dystansować od tej wojny handlowej między Europą a Ameryką. Patrzeć na to przez temat tego, co nam się opłaca i wtedy zabierać głos i interweniować, a nie być membraną czy pasem transmisyjnym, czy to Ameryki, czy to Europy Zachodniej.
Są rozmaite teorie na temat tego, co dzieje się na świecie. Jedna z tych teorii głosiła, że Astana będzie kiedyś stolicą globalnego świata. Ładne to miasto, czy nie?
Znaczy, zdecydowanie wolę poprzednią stolicę, czyli to się nazywało Almata, teraz Almaty po kazachsku, położona w górach i dużo ciekawsza w sensie krajobrazowym. No, Astana jest to miasto, które powstało od 100 punktu. Kazachstan, państwo nie doceniamy, olbrzymi postęp wśród ostatniego ćwierćwiecza. Dziewiąty kraj świata, gdy chodzi o terytorium, bardzo bogaty, najważniejszy gracz w dawnej Azji Sowieckiej, czyli w Azji Środkowej, Azji Centralnej. I na pewno mający bardzo duże ambicje. Pytanie, kto po nas zarobę jedzie, bo to nie jest sytuacja jak w Azerbejdżanie, gdzie prezydenta Hejdara czy Gajdara, bo po rosyjsku Aliyeva zastąpił jego syn Ilham Aliyev, jest teraz prezydentem. Tutaj w Kazachstanie ta operacja dużo trudniejsza. I pytanie, czy ta zmiana władzy, że są też najdłuższego życia panu prezydentowi Nazarbajewowi, czy ta zmiana władzy będzie przebiegała pokojowo, czy będzie to na ciągłość. Wydaje mi się, że elity władzy w Kazachstanie nad tym pracują. Natomiast no, oczywiście jest tak, że jest to kraj o bardzo dużych ambicjach. No i dobrze, że Polska ma tutaj dobre relacje z tym krajem. Zresztą to było bardzo mocno, konieczność tego podkreślona przez świętego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Astany mówił Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który może wróci na stanowisko, to jest możliwe, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego?
No, najpierw chciałbym kandydować do Europarlamentu, ale takiej decyzji nie ma. Natomiast gdy chodzi o to, co się toczy w tej chwili przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, rzeczywiście cieszę się, że Trybunał proceduje, odrzucił mojego wniosku, to znaczy, że piłka jest w grze. Ja kwestionuję i moi prawnicy kwestionują brak prawa do obrony. Ja nie miałem możliwości zabrania głosu w sprawie Czarneckiego, ani w Parlamencie Europejskim, a były dwie sesje, o których o mnie mówiono, ani też na dwóch posiedzeniach bardziej przewodniczących, kiedy mnie wyrokiem sądu kapturowego skazywano. Więc ta prawa do odmowy to jest taka prawa do obrony, jest elementarną rzeczą naszej cywilizacji. Szkoda, że w Strasburgu o tym, jak mnie pomyślano.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki był przy telefonie. Na zegarze godzina 9.34, a w poranku wnet zespół The Animals.